Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Kultura na weekend. Magazyn filmowy.
A w magazynie filmowym, szanowni państwo, no tak, no bo to bardzo niewiele czasu już zostało, 2 czy 3 tygodnie, jeśli dobrze liczę, do 10 dnia marca. I to właśnie wtedy, no, poznamy już wyniki, ale zanim poznamy wyniki, to my się bardzo uważnie wgryzamy w tę materię, z której Akademia i jury będzie następnie rzeźbiła, w zasadzie zapewne już rzeźbi wyniki. Szanowni państwo, ale tę dzisiejszą odsłonę naszego cyklu muszę zacząć od takiego bardzo osobistego zwierzenia. Dlatego, że kiedy wybrałem się po raz pierwszy do kina na Prześlenie zimowe Aleksandra Payne'a, to zaczęło się tak jak zwykle, to znaczy notes w rękę, no i analitycznie oglądamy film, ale minęły może 3 minuty i odłożyłem, rzuciłem wszystko i pomyślałem sobie, ale dobrze mi tu być i do tego stopnia dobrze mi tu być, że nie mam ochoty niczego w tym momencie analizować. A dobrze było mi być w roku 1970, bo to jest właśnie to miejsce na osi czasu, do którego Aleksander Payne w swoim najnowszym filmie nas zabiera. I w tym roku 1970, szanowni państwo, ekskluzywna szkoła, w niej wielu młodzieńców z zamożnych rodzin, święta Bożego Narodzenia i ten jeden nielubiany nauczyciel, który został oddelegowany do opieki nad uczniami, którzy nie mogą wrócić do domu na święta. Przesilenie natomiast, szanowni państwo, opowiada także o powstałej ad hoc rodzinie. Okazuje się, że czarnoskóra kucharka, pompatyczny nauczyciel i pokiereszowany emocjonalnie nastolatek mogą stworzyć całkiem udaną jej namiastkę. A nieprzyjemne miejsce, nieprzyjazne miejsce, gdzie przebywają, może stać się czymś w rodzaju domu. Tak o tym filmie, o Przesileniu zimowym, w swojej recenzji dla Kultury Liberalnej napisał Paweł Mosakowski, który jest także z nami dzisiaj w magazynie filmowym. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Ktoś mógłby się oburzyć, że jest 23 dzień lutego, a my zabieramy naszych słuchaczy w takiej okoliczności około bożonarodzeniowe. I chciałbym, żebyśmy na początku się zastanowili tej naszej rozmowy, czy to Przesilenie zimowe, które osadzone jest właśnie w okolicach świąt Bożego Narodzenia, to w ogóle jest film świąteczny w takim rozumieniu, jak myślimy o filmach świątecznych?
No nie bardzo, nie bardzo. Ja myślę, że to nie jest przypadek, że film wszedł do kinowej dystrybucji już dobrze po świętach. Zwykle dystrybutorzy starają się, żeby filmy świąteczne były jakoś tak czasowo skoordynowane z samymi świętami. To jest taki jakby też sygnał z ich strony, że żeby nie traktować tego filmu właśnie w kategoriach typowego kina, nazwijmy to bożonarodzeniowego.
To ja tylko dodam, że jeśli chodzi o premierę amerykańską, to ona w ogóle miała miejsce 31 sierpnia.
No tak, także w ogóle bez żadnego związku.
No więc właśnie i w związku z tym to Boże Narodzenie się pojawia, no i skoro ono się pojawia, to ono się pojawia po coś. I ja się zastanawiam, czy pan ma jakąś koncepcję, dlaczego Payne postanowił właśnie sięgnąć po takie okoliczności, w których postanowił w końcu opowiedzieć swoją historię.
No, ja myślę, że jakieś drobne elementy z kina bożonarodzeniowego tutaj jednak są. Wszystkie filmy bożonarodzeniowe, ja w ogóle nie cierpię tej konwencji gatunkowej, bo ona jest strasznie na ogół kiczowata, strasznie przesłodzona i tak dalej. One się odwołują generalnie do klasyka, jakim jest opowieść wigilijna Dickensa. Niekoniecznie w sensie fabularnym, ale w sensie pewnej gry nastrojów, że najpierw jest bardzo smutno, ale na koniec, kiedy już te święta dochodzą do skutku, robi się wesoło i radośnie. I w jakimś sensie oczywiście ten schemat jest tutaj powtórzony, no, dlatego że tutaj odwołam się do takiej obserwacji dosyć potocznej, że święta mogą być radosne w przypadku, no nie wiem, jakiejś bardzo dobrze funkcjonującej, zgranej rodziny. Natomiast na przykład dla ludzi samotnych to jest najgorszy okres w roku. Jest przecież wtedy najwięcej samobójstw się zdarza, prawda? Więc taka gra smutku i radości tu jest jakoś zachowana.
Jeśli chodzi o te próby samobójcze, to ja tak sobie myślę o tych filmach świątecznych. Widzę na przykład przed oczyma To wspaniałe życie, czyli jeden z klasyków kina świątecznego, jeśli w ogóle nie taki największy klasyk amerykański, 1946 rok, który w ogóle grał, prawda, tą konwencją samobójstwa. Natomiast ja chciałbym w związku z tym się zastanowić, bo teraz tak, ja od samego początku, kiedy rozpoczęła się projekcja Przesilenia zimowego, ja wiedziałem mniej więcej, co mnie czeka. Wiedziałem mniej więcej, że na pewno no, mamy pewnych bohaterów, ta niechęć była wyczuwalna w ich relacji, ja wiedziałem, że to się zmieni, ja wiedziałem mniej więcej, czego się spodziewać po zakończeniu tego filmu i zapewne pan także tego wszystkiego się spodziewał. A jednak istnieje coś takiego, że to przesilenie zimowe no, wżera się w te część, która odpowiada, część świadomości, która odpowiada za pozytywne doświadczenie i pozytywny odbiór filmu. Pomimo tego, że my wyczuwamy, wychwytujemy pewne schematy dobrze nam znane, mimo to no, postrzegamy ten film w kategoriach filmu dobrego, dobrze zrobionego. I zastanawiam się, dlaczego tak jest. Jak to jest, że pomimo tego, że te schematy się pojawiają, to właśnie udało się uniknąć tego kiczu, o którym pan mówił, chociażby w kontekście kina świątecznego.
Chyba dlatego, że ten schemat jest tutaj rozsadzany. No oczywiście, jak gdyby taką osią fabularną tej całej historii, no to jest takie stopniowe zbliżanie się do siebie dwóch mężczyzn, na początku no, można powiedzieć maksymalnie oddalonych od siebie, nie lubiących się wzajemnie. I oczywiście no, można przewidzieć, że jak jest taki początek, no to skończy się to tym, że oni się jakoś zaprzyjaźnią, dogadają i tak dalej. No, tak samo jest w komediach romantycznych, bo tu niemal regułą jest, że na samym początku przyszli zakochani na siebie powarkują, prawda? Ta droga do pojednania, jeśli tak to można nazwać, jest jednak poprowadzona w sposób bardzo oryginalny, bardzo przekonujący psychologicznie, no a poza tym no, ten finał no, nie jest taki wcale jednoznacznie radosny. On jest bardzo wieloznaczny moim zdaniem.
Tak, no bo to jest film jednak przede wszystkim przepełniony nostalgią. To nie jest tak, że te zdarzenia, losy bohaterów, które poznajemy, to są takie no, to są takie właśnie schematyczne trudności, które łatwo pokonać po to, żeby potem się cieszyć i żeby było nam miło. Natomiast ja się zastanawiam w związku z tym, co pana, jako Pawła Mosakowskiego, w tym filmie ujęło. Co sprawiło, że czuł się pan dobrze w trakcie seansu? Co sprawiło, że jednak ten film zachował pan w swoich myślach i w swojej pamięci do tego stopnia, że nawet zechciał pan o tym filmie porozmawiać?
Oczywiście powodów jest wiele. Myślę, że po pierwsze bardzo mi odpowiadała taka, jeśli można powiedzieć, tonacja emocjonalna tego filmu, która jest taka trochę zgrzytliwa, trochę jak gdyby mieszająca ze sobą niepasujące do siebie składniki. Ale te składniki w sumie okazują się, że się tylko wzbogacają i dają, tak powiem, potrawę o bardzo ciekawym, oryginalnym smaku. I ja w ogóle bardzo lubię reżysera tego filmu, Aleksandra Payne'a, bo to jest jeden z nielicznych reżyserów amerykańskich, który ma jakby taki indywidualny odcisk palca. On jest taki rozpoznawalny, ma swój styl, ma właśnie taką swoją ulubioną tonację emocjonalną. On jest Grekiem z pochodzenia i kiedyś w jednym z wywiadów powiedział, że on stara się, i tu użył takiego greckiego słowa, którego teraz nie przytoczę, ale w każdym razie jest to słowo, które oznacza jednocześnie radość i jednocześnie smutek. I on się jakby tej tonacji zawsze trzyma. Ja to bardzo lubię, bo mi się wydaje, że no, taka, nazwijmy to w kategoriach gatunkowych, tragikomedia czy komediodramat jest czymś najbliższym jakby materii życia. No, że życie nie jest ani ani takie jednoznacznie wesołe, ani jednoznacznie smutne, że to wszystko to są jak gdyby tylko nasze perspektywy spojrzenia, kąty widzenia, prawda? No i ja po prostu sam gatunek komediodramat bardzo, bardzo lubię, a uważam, że Payne jest jakby w tej kategorii jednym z najlepszych wykonawców tego gatunku. Druga rzecz, która mnie tutaj bardzo ujęła, to to, że bo pan wspomniał o nostalgii. No, ja też trochę odczuwam nostalgię za kinem amerykańskim z lat 70., bo to był końcówka lat 60., początek lat 70. No to był fantastyczny okres w kinie amerykańskim. No, kolejne złote lata, prawda? One już się potem niestety nie powtórzyły. Ja wtedy akurat no, byłem mniej więcej w wieku Payne'a i to był też czas jakby moich pierwszych doświadczeń kinowych. No, więc
kinowej jakby, inicjacji.
Tak. I ten film, on nie tylko, że dzieje się w latach 70. w Stanach, tak bardzo zresztą starannie, z pietyzmem odtworzony, ale on jest nawet zrealizowany w stylistyce ówczesnych filmów. I to Payne niesłychanie zręcznie to podpatrzył i czasami jak się ogląda ten film, to się zastanawia, czy to nie jest jakieś kino sprzed pół wieku.
Myślę, że warto dodać tutaj i powiedzieć naszym słuchaczom o tym, że pomimo tego, że ten film był kręcony kamerą cyfrową, to wszystko zostało właśnie no, wystylizowane na nagranie taśmowe, ale do tego stopnia, że pomimo tego, że siedzi się w kinie, a nie na przykład przed telewizorem, to ziarno, które z rozkoszą możemy obserwować na ekranie, może no, do złudzenia, czy może stworzyć taką ułudę, że oto oglądamy w ogóle film z kasety VHS, prawda? Jest coś takiego, nawet już samo otwarcie tego filmu, to jest otwarcie wyjęte z lat 70.
Tak, tam nawet w dźwięku są takie sztuczki już teraz niestosowane. No ja prawdę mówiąc, tego nie usłyszałem, ale tutaj fachowcy od nagłośnienia mnie uświadomili, że to również ta warstwa dźwiękowa jest taka jak w kinie sprzed kilkudziesięciu lat.
No więc właśnie, to jest, szanowni państwo, ten świat, który jest tak naprawdę taką kreacją, która odbywa się na bardzo wielu poziomach, dlatego że to nie jest wyłącznie kreacja w zakresie fabularnym, ale to jest także kreacja w zakresie formalnym i to jest jeden z tych nielicznych przypadków i w ogóle jakby sobie spojrzeć, my w tym momencie rozmawiamy o Przesileniu zimowym w kontekście nominacji do Oscarów 2024, to nieczęsto w kontekście filmów tak popularnych zdarzają się takie produkcje, które zachowują ten narracyjny nerw nie tylko właśnie na poziomie fabularnym, ale także formalnym, dlatego że kiedy uważnie będą państwo oglądać Przesilenie zimowe Aleksandra Payne'a, to myślę, że no sprawi państwu niesamowitą frajdę odnajdywanie tych licznych momentów, w których reżyser, twórcy, tak naprawdę cała ekipa, która pracowała nad tym filmem, po prostu mrugają okiem, no zwłaszcza do tych być może, którzy to kino lat 70. pamiętają. Natomiast ja chciałbym, żebyśmy skupili się jeszcze, panie Pawle, na tym przedziwnym trójkącie, przeuroczym trójkącie, który tak naprawdę ciągnie tę fabułę, dlatego że oto z jednej strony widzimy białego, sfrustrowanego inteligenta, w tej roli świetny Paul Giamatti. Z drugiej strony widzimy matkę, która cierpi po stracie dziecka, matkę, która jest przedstawicielką czarnej mniejszości w Stanach Zjednoczonych lat 70. No i w tej roli też bardzo wdzięczna Davian Joy Randolph. W końcu nastolatek z problemami, nastolatek, który boryka się z problemami psychicznymi. To też bardzo ciekawa sytuacja, dlatego że widzimy tutaj na ekranie debiutanta, czyli Dominika Sessa, który został wypatrzony gdzieś przez producentów i to wcale nie było takie oczywiste, że to właśnie on będzie tę rolę odtwarzał. Zastanawiam się, w jaki sposób czyta pan te relacje, które między tym trojgiem się tworzą, bo wiemy na pewno, że te relacje poprowadzone są właśnie w sposób taki bardzo przenikliwy, dotykający w ogóle rdzenia jakiejś takiej głębokiej refleksji. Właśnie pan mówił wcześniej o tragikomicznym charakterze tego filmu, ale nad naturą w ogóle ludzkiego życia. Na co pan zwrócił uwagę najbardziej?
Wie pan, no, te relacje nie są jednak jakby równorzędne i równoprawne, bo tu no, podstawa to jest ta relacja między tymi dwoma mężczyznami. No, ta postać kucharki szkolnej, takiej no, otyłej, czarnoskórej, troszeczkę jest na uboczu. Ona ma do odśpiewania, że tak powiem, swoją indywidualną arię w drugiej części filmu, ale troszeczkę pozostaje na uboczu. To nie znaczy, że na marginesie, ale troszeczkę jest odsunięta na bok. I no, jest pewnym paradoksem to, że to jest no, osoba rzeczywiście dotknięta no, chyba największym nieszczęściem, jakie może dotknąć człowieka, czyli śmiercią dziecka. No, jej syn zginął w Wietnamie. Zresztą był absolwentem tej szkoły, gdzie się rozgrywa cała akcja filmu. I paradoks polega na tym, że ta no, właściwie pogrążona w bardzo głębokiej żałobie osoba jest tutaj i z jednej strony taką no, ostoją zdrowego rozsądku i takiego życiowego pragmatyzmu, a z drugiej no, właściwie jest główną dostarczycielką komizmu w tym filmie. No, niekoniecznie dlatego, że po prostu jest bardzo otyła, ale po prostu jej komentarze, które jak gdyby sprowadzają tych obydwu protagonistów na ziemię, są niekiedy bardzo takie celne i dowcipne.
Bo my tak naprawdę mamy do czynienia, kiedy obserwujemy no z jednej strony tego 50-kilkuletniego nauczyciela, z drugiej strony tego no, ucznia, który jest rozwichrzony swoją młodością, to bardzo często właśnie ma się takie poczucie, że pomimo tego, że z tak różnych być może światów, że być może pomimo tak różnych wyobrażeń o życiu, czy też o tym, co w życiu jest ważne, no obserwujemy tak naprawdę dwóch marzycieli, dwóch takich przedstawicieli takiego gatunku, który nie boi się tego, żeby w jakiś sposób no, żyć ideą, nie? Tak jest trochę. Takie ja odniosłem wrażenie, jak spoglądałem i na jednego, i na drugiego. Przy czym w przypadku jednego ta ideowość jest wyniesiona do rangi pewnego takiego systemu być może obronnego, który ma zaklejstrować tę frustrację, która czai się gdzieś tam pod podszewką codziennych działań życiowych, a w przypadku drugiego jest skrzętnie ukryta za fasadą właśnie pewnej takiej wesołkowatości, lekkości życia.
Ja takie elementy idealizmu to raczej dostrzegłem w tej postaci tego nauczyciela, no. Ale to, co i w nim, i w jego uczniu mnie uderzyło bardziej, to, że obydwaj są osobami nieszczęśliwymi. No. Ten nauczyciel no, jest sfrustrowany, ponieważ no, oczekiwał od życia znacznie więcej niż to, że no, no, będzie nauczycielem w szkole, którą sam skądinąd przed 30 laty ukończył. Ten chłopak z kolei jest taki poobijany emocjonalnie, dlatego że no, praktycznie został odtrącony przez swoją matkę, która no, jest zajęta nowym partnerem. O ojcu tego ucznia nie wiemy początkowo wiele i raczej jest taka sugestia, że nie żyje, no, ale tam okazuje się, że sytuacja jest bardziej skomplikowana. W każdym razie obaj są z różnych powodów, ale mocno sfrustrowani. No i to jak gdyby stanowi podstawowy budulec ich przyszłej więzi. Ten idealizm u Giamattiego, no to też chyba jest trochę taką racjonalizacją swojej sytuacji, której generalnie nie akceptuje. No ale jeżeli już ktoś musi wykonywać jakąś rolę, której generalnie nie cierpi, no to przynajmniej chce ją wykonywać jak najlepiej, żeby w tym odnaleźć może jakiś sens.
Ja zatem Przesilenie zimowe, czyli film o ludziach popękanych, to taki rodzaj filmów, które chyba lubimy najbardziej. najbardziej. Zmierzając do końca naszej rozmowy, ja taką zawsze mam tradycję, że pytam moich rozmówców o to, czy gdyby mogli, nie chodzi o wykładanie interpretacji filmu, ale czy, i panu zadam to pytanie, czy byłby pan w stanie wskazać takie tropy, takie detale, na które być może warto zwrócić uwagę, żeby z tym filmem no, wejść w taką dobrą znajomość?
Nie wiem, czy potrafiłbym wymienić jakieś poszczególne detale. Ja bym się skupił przede wszystkim na fantastycznym aktorstwie, no, które zresztą no, zostało w jakimś sensie dostrzeżone już, bo zarówno Joy Randolph, jak i Giamatti dostali nominację do Oscara i zwłaszcza Randolph nie jest tutaj bez szans. Ale mnie też ujęła gra tego debiutanta absolutnego.
Dominika Sessy, tak.
Tak, Sessy, który został no, po prostu gdzieś wyszukany w jakimś teatrze szkolnym. Nigdy nie miał do czynienia z filmem profesjonalnym i to uważam, że było bardzo w sumie ryzykowne posunięcie, jak się takiego naturszczyka, amatora obsadza w towarzystwie no, takich naprawdę wybitnych profesjonalistów. No a tymczasem on wcale jakoś tak nie odstaje od Giamattiego i Randolph.
A zatem, szanowni państwo, w stronę dobrego aktorstwa, to między innymi do tego zachęcał państwa w magazynie filmowym Paweł Mosakowski, producent i scenarzysta filmowy, także krytyk i recenzent. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję również.
Ja tylko dodam, że Przesilenie zimowe, tak, ono jest cały czas w kinach, tam można do tego świata zajrzeć, pomimo tego, że to już prawie marzec. Tymczasem, szanowni państwo, to wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu filmowego. Za uwagę, dziękuję państwu Tadeusz Marek, a kłaniają się państwu uprzejmie także Wojciech Gruszka i Inka Siepracka.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.
Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.